To nie jest to, że ja sobie nagle gdzieś wymyśliłem, że ja będę duchownym, to nie jest tak. Nie, nie, nie. To jest tak, że ta myśl gdzieś się pojawia. I ona się pojawia zupełnie niezależnie od naszych chęci. Niezależnie od tego, co będę w życiu robił później, jakby na drugą moją miłością była medycyna.
Ksiądz i praktykujący lekarz-dentysta. Katolik Kaszuba, który stał się prawosławny. Tłumacz literatury i meloman. Jednym słowem Mariusz Synak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Słupsku. A cztery pory roku Antonio Vivaldiego to muzyka, której słucha najchętniej.
Ogromny sentyment czuję do Kaszubów i do Kaszub. Sam się czuję Kaszubą. W Słupsku mam okazję znać bardzo wielu Kaszubów i z wieloma się dość ściśle kolegować, a nawet przyjaźnić. Każdy powinien przynajmniej mieć takie pojęcie małej ojczyzny. Dla mnie jest to Słupsk. Słupsk zdecydowanie. Ja się tu urodziłem, aczkolwiek po urodzeniu nie mieszkałem tutaj i dopiero po iluś tam latach wróciłem. I w tej chwili po 20 latach mieszkania w Słupsku prawie że uważam, że tak, to jest to miejsce, które uważam za swoje, aczkolwiek mocno związane, bardzo mocno jestem z Kołobrzegiem, wszystkie szkoły tam. Mogę powiedzieć, że jadę do Kołobrzegu, ale nie mogę powiedzieć, że wracam do Kołobrzegu. Nie, ja wracam do Słupska. Jestem typem człowieka lubiącego przygody. I studia za granicą gwarantowały ogromną przygodę. Zagranica w moim pojęciu otwierała horyzonty, nawet niechby był ten Związek Radziecki. Tak sobie liczyłem, jeżeli już mowa o studiach zagranicznych i jeżeli jestem w klasie biologiczno-chemicznej, no cóż, to może by i na tą medycynę spróbować. Po zdaniu egzaminów następowało rozdzielenie przyszłych studentów na miasta. Pierwsza dwudziestka szła do Petersburga czy trzydziestka, później powiedzmy kolejna dwudziestka, trzydziestka do Moskwy, później znowu kilkadziesiąt osób do Kijowa, w zależności od liczby punktów, później Symferopol, Odessa, jakieś tam inne miasta. Wyniki zostały podane do publicznej wiadomości, no i z nich wynikało, że zajmując tam chyba 17 miejsce, plasuje się do Petersburga, wówczas jeszcze Leningradu, co mi bardzo pasowało, dlatego że miałem koleżankę z Kołobrzegu na medycynie w Leningradzie. No i myślałem, że jakoś tak będzie łatwiej, raźniej i sympatyczniej. Okazało się, że duża część ludzi, z którymi ja zdawałem egzaminy, miało tak zwane szerokie plecy i nagle z tego 17 miejsca gdzieś tam zacząłem się delikatnie przesuwać. W Kijowie nie było wówczas medycyny ogólnej, więc została stomatologia. Po kilku takich może mniej miłych rozmowach ostatecznie machnąłem ręką. No niech już będzie ten Kijów, no niech już to, będzie ta stomatologia, może jeszcze później coś się uda z nią zrobić. No to się okazało, strzałem w dziesiątkę. Bardzo wiele rzeczy można było słyszeć o Związku Radzieckim i w obiegowych opiniach ten biedny Związek Radziecki był tak odmieniany przez wszystkie przypadki w dość pejoratywnym sensie. Proszę pamiętać, że 88-89 to jeszcze były czasy zupełnie nieźle funkcjonującego Związku Radzieckiego. Myśmy tam zastali dobrze zorganizowany kraj z bardzo życzliwymi ludźmi, z szeroko pojętym socjalem, z medycyną na bardzo wysokim poziomie i to będę chyba do końca życia powtarzał, ze świetną kadrą profesorską, medyczną, z zupełnie innymi relacjami profesor-uczeń niż relacje, które znaliśmy z opowieści kolegów z kraju. Przede wszystkim oparte na zasadzie partnerstwa. Kadra była nastawiana na to, żeby nas nauczyć czegoś. Dokładała bardzo wiele starań do tego, żebyśmy temat ogarniali. Myślę, że na naszym roku było około 60 ludzi z Polski, plus oczywiście kilka roczników przed nami i później oczywiście kilka roczników po nas. Więc stanowiliśmy zupełnie dużą grupę polską w Kijowie, w akademikach. 6 lat uważam, że no, wspaniałych lat. Kijów był miastem, był, dlatego że to się bardzo mocno zmieniło i ludzie się zmienili. Był miastem bardzo otwartym, bardzo przyjaznym, z ogromną kulturą. Na początku człowiek się troszkę gubi, ale później widzi możliwości ogromne, wysokiej klasy teatry, opery. I nie powiem, korzystaliśmy z tych udogodnień. Jeżeli człowiek ma dużo wolnego czasu, nie ma zbyt wielu obowiązków i ma dużo pieniędzy, no to można powiedzieć, że człowiek się rzuci w wir tego życia studenckiego. No i tak też rzeczywiście było. No, było to dość szumne, przesycone, nasycone, można to tak różnie nazwać. Myślę, że ten okres życia też musiał być. Dlatego, że po jakimś czasie nastąpił przesyt. Nie nasyca to człowieka i nie tędy droga, więc przyszedł czas, kiedy można było jakąś refleksję z tego wysnuć i powiedzieć, no stop, stop. Chyba nie na tym życie polega i wystarczy. Po tym okresie jakby zachłyśnięcia się już tą wolnością, tymi warunkami, najzwyczajniej w świecie po pierwsze zaczęła mnie fascynować stomatologia. Mi się to zaczęło podobać i sam się na tym złapałem. Może też dlatego, że inny system szkolnictwa powodował, że po drugim roku myśmy już mieli swoich pacjentów. Makabryczne doświadczenie. Otrzymując swoje niedoświadczone, zupełnie bez pojęcia prawie że, ręce pacjenta, odpowiadać za jego zdrowie i gwarantować mu to, że to się uda. Natomiast no, filozoficznie trzeba powiedzieć, że zawsze ten pierwszy raz musi być, więc myślę, że dużo łatwiej było nam jakby przekroczyć tą barierę i później już przez kolejne lata studiów mieć swoich pacjentów. Ten fakt człowieka bardzo mocno dowartościowywał. Mi się to spodobało. Też lubiłem jeździć sobie, no nie wiem, na nocne dyżury. Na pogotowiu kijowskim trochę jeździłem. Bo jest to wspomnienie, to było ekstremalne, trochę śmiechu, trochę grozy, ale oczywiście specyficzna służba. Lubiłem chodzić do szpitali na noc na przykład. Na jakieś dyżury nocne, chirurgiczne. No prawo przygody, jedno za drugim, tak bardzo ładnie to pasowało. I później wracając do kraju, nie było tego stresu. Czyli myśmy stanęli spokojnie przy fotelu i można było kolejnego pacjenta, bo to nie był pierwszy, drugi, tylko powiedzmy tam 200, pierwszy, 200, drugi. Wierzący, praktykujący, statystyczny, można to różnie nazwać. Nigdy nie uważałem, że Kościół był jakoś mi narzucony. Nie, nie, nie. Wywodzenie się ze środowiska kaszubskiego, z mocno katolickiego środowiska, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony jednak tata był związany ze strukturami PZPR-u, więc to wychowanie przynajmniej ze strony ojca nie było takim religijnym. Natomiast niezależnie od tego zawsze byliśmy wysyłani na niedzielne nabożeństwa, wówczas już do bazyliki w Kołobrzegu. Trochę się śmieję, bo chyba to były pierwsze kazania moje w życiu, dlatego że nie zawsze chodziliśmy do kościoła, a trzeba było coś wymyślić. Więc później, kiedy tata pytał, co było, trzeba było coś odtworzyć. No i to było to coś. Więc jadąc do Kijowa, jechałem w grupie ludzi, którzy chyba praktykowali tak samo jak ja. I przez mniej więcej rok, półtora zjawialiśmy się w kościele, zdaje się, ojców franciszkanów. Natomiast w międzyczasie zacząłem poznawać ludzi i zwiedzać cerkwie. Pierwszą rzeczą porażającą, w cerkwiach nie było ludzi. Jeżeli nawet ktoś był, to kobitki, babcie w chustkach i koniec. Młodzieży nie było, więc człowiek młody, wchodząc na liturgię, od razu był pewnym takim obiektem co najmniej zdziwionych spojrzeń. No i się zaczęło. Zacząłem poznawać tych ludzi i zaczęło mnie uderzać jedna rzecz, że to są bardzo prości, zwykli ludzie, przy czym posiadali coś, co mnie fascynowało, taką serdeczną prostotę. Czyli widać było, czuć było, że ten człowiek, jeżeli mówi tak, to tak, jeżeli nie, to nie. Mówiąc najprościej, ja też bym chciał taki być. Dla człowieka najważniejszy jest wzór. Z kolei drugim elementem, który mnie przyciągnął, było to, że kiedy gdzieś tam po roku, półtora zaświtała myśl, a może by tak, zacząć tę cerkiew zgłębiać od środka i poznawać prawosławie, zacząłem rozmawiać na ten temat z ludźmi, a to od razu kubeł zimnej wody. Z ich strony, na moją, no dzisiaj mogę powiedzieć, rozpaloną głowę, taką pochopną, spokojnie, nie przechodź na prawosławie. Zostań człowiekiem w swoim kościele, możesz tu poznawać, możesz jakby być sympatykiem, ale na prawosławie nie przechodź, my ci to odradzamy. No i to była druga rzecz, która kazała mi się zastanowić. Jakby nie ma tego łapania dusz, nie ma tego przeciągania, nie ma tego wytykania negatywnych stron innych związków wyznaniowych, religijnych, tylko wręcz przeciwnie. Pełen szacunek do tego, jakim ja byłem u nich tam. Nie zostałem wykorzystany. Nie, nie, wręcz przeciwnie. I dla mnie był to wzór misyjności. Ja dziś staram się tak samo postępować. W przeciągu lat pewnie 20 na tej parafii miałem wiele próśb o przejście na prosławie i prawie wszystkie były, mówiąc brutalnie, załatwione negatywnie. Nie chciałbym używać słowa przejście na prawosławie, tylko stanie się prawosławnym. Prawosławie nie jest przeciwko komuś. Ono jest samo w sobie fascynujące i nie potrzebuje jakichś takich argumentów, które będą człowieka naganiać tutaj do nas. Absolutnie nie. Nie, to jest wyzwanie. Człowiek zaczyna szukać. Jeżeli tak mu się wszystko układa, jak układanka, że spotyka takich ludzi w takich okolicznościach, prowadzi takie rozmowy, jakby rzeczą naturalną człowieka homo sapiens jest poszukiwanie jakiegoś takiego głębszego sensu. Ile to wszystko teraz bierzemy w jedną całość, czyli poznanie tej kultury, poznanie tych ludzi, zauważenie tej odrębności, poszukiwania własne, przesyt pewnymi rzeczami życia studenckiego, nagle dochodzimy do wniosku, że to życie jest więcej warte, że to życie może służyć do wypełniania jego treści, a nie tylko takiego zamykania dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem. Plus do tego oczywiście zaczęły się lektury. Zaczęto wydawać dzieła ojców Kościoła z IV wieku, z V wieku. I mając dostęp do takiej literatury, pamiętajmy, no IV, V wiek jest to Kościół absolutnie jeszcze niepodzielony, więc święci i teologowie Kościoła wspólnego, ja byłem wręcz zdruzgotany, dlaczego ja o tym w ogóle nie wiem. Dlaczego ja, będąc katolikiem, uważałem się za w miarę praktykującego, ja w ogóle nie znam tych nazwisk, tych imion, tych dzieł. I zaczęła mnie pociągać przede wszystkim antropologia, czy nauka o człowieku. I ja znajdowałem w tych książkach, no sprzed 1500 lat, odpowiedzi na pytania współczesności. Mnie konkretnie, mnie personalnie, osobiście, nurtujące dzisiaj. No i to chyba spowodowało już pewne decyzje, które też nie były znowu z dnia na dzień. To znowu trwało wiele, wiele miesięcy, ale ostatecznie efekt no, jest taki, jaki no, wiemy. Zostałem prawosławny, więc uzyskałem możliwość przystępowania do sakramentów w cerkwi, czyli spowiedź i komunia święta. No jest takie powiedzenie, że co ma się stać, to musi się stać, na pewno się stanie. Okazało się, że uczestnictwo w życiu cerkwi stało się dla mnie pewną przepustką do innego świata. W tym już wówczas na przełomie, czyli upadek Związku Radzieckiego, powstawanie nowego państwa, w tym całym bałaganie się okazało, że są w Kijowie grupy, które żyją własnym życiem. Nie znaczy to, że one są wyizolowane ze społeczeństwa, tylko wydawało się i potem się okazało, że była to prawda, że są to grupy oparte na zupełnie innych wartościach. Poznając znowu tych ludzi już jako ich partner religijny, zaczęła się dopiero fascynująca przygoda. To byli studenci w większości. Byliśmy taką bardzo zgraną paczką. Byliśmy członkami jednej z parafii na obrzeżach Kijowa, więc żeby tam dojechać, trzeba było powiedzmy 2 godziny poświęcić w jedną stronę, 2 w drugą, więc to już był pewien wysiłek, ale że już się tam trafiło, to kolejne 2 godziny spędzone tam, to było życie w innym świecie. Natomiast myśl o przyjęciu święceń kapłańskich rzeczywiście była. Będąc duchownym dziś, jestem jednocześnie no, w dużej mierze racjonalistą, to trochę dziwnie brzmi, ale uważam się przynajmniej za trzeźwo myślącego człowieka. I dla mnie to była myśl, no, jak z kosmosu. To nie jest to, że ja sobie nagle gdzieś wymyśliłem, że ja będę duchownym, to nie jest tak, nie, nie, nie. To jest tak, że ta myśl gdzieś się pojawia. I ona się pojawia zupełnie niezależnie od naszych chęci. Żeby było powołanie, musi być ktoś, kto woła. Słyszy się ten głos, to wołanie. Ono towarzyszy człowiekowi. W połowie 4 roku studiów usłyszałem to, ale było to dla mnie tak abstrakcyjne i tak zupełnie niesamowite, że nie wyobrażałem sobie, jakby to miało wyglądać. Poza tym już troszeczkę zapoznawszy się z życiem duchowym wschodu, jest tam taki pewien niuans, który bardzo różni duchowość wschodnią i zachodnią. W duchowości wschodniej raczej odrzuca się, neguje się, stara się nie zwracać uwagi na wszelkiego rodzaju tego typu głosy, jakieś wrażenia, emocje, odczucia, na wszelki wypadek. O tak, jeżeli jest to rzecz słuszna i prawidłowa, to ona się powtórzy jeszcze nie raz, nie dwa, nie trzy. Natomiast bardzo łatwo pójść za głosem fałszywym, za głosem emocji. Po 3 roku już mieszkałem poza Kijowem. Była tam parafia bardzo biedna, bardzo skromna. Prowadził tę parafię człowiek wówczas już bardzo zaawansowanym wieku, prawie że już niewidomy, ale człowiek, który miał tak zwaną charyzmę. Kiedy po jakimś nabożeństwie wieczornym potrzebnym porozmawiałem, spytałem, czy mogę przysługiwać w ołtarzu, bo chciałbym poznać tą liturgię wschodnią. Wówczas ten człowiek powiedział, ja ci pokażę prawosławie z innej strony. Pokażę ci je biedne, pokażę ci jego minusy, dam ci możliwość zobaczenia grzechów naszych ludzi, niedostatków duchowieństwa, po to, żebyś decyzję, którą ewentualnie podejmiesz, żeby ona była odpowiedzialna i właściwa i mądra. I zapoznawanie się z prawosławiem na tej małej parafii to rzeczywiście było bardzo brutalne doświadczenie. No i ojciec Mikołaj powiedział, jeżeli ten głos, głos powołania, będziesz czuł dalej, to znaczy, że coś w tym jest. Wielokrotnie byłem świadkiem, kiedy ten człowiek, mówiąc najprościej, widział przyszłość. Pewnego dnia był telefon, dzwonił ojciec Mikołaj i prosił przekazać, że będę wyświęcony na duchownego. Można sobie wyobrazić moje zdumienie i moje przerażenie również. Oczywiście zadzwoniłem do niego i on mówi, wiesz co, ja cię strasznie przepraszam, a ja muszę to powiedzieć. Ja wiem, że od tej chwili moje słowa będą przyczyną twojego niepokoju, twoich rozterek, ale ja ci to muszę powiedzieć. No i praktycznie to był dzień, kiedy ja zrozumiałem, że tak, że to jest potwierdzenie tego, co gdzieś tam w człowieku w duszy gra. Tylko pytanie było bardzo proste, technicznie kiedy. No i tu się zaczęły dylematy. Co robić po studiach, czy w ogóle studia skończyć. Ta chęć święceń kapłańskiej była wręcz na tyle nieprzemożna, że ja byłem gotów studia zostawić i od razu składać dokumenty w Kijowie do Ławry Pieczarskiej, dostanę do seminarium. Na szczęście dobrzy i mądrzy ludzie na czele z ojcem Mikołajem odwiedli mnie od tej myśli, również moi profesorowie. I w końcu myśl się pojawiła, że niezależnie od tego, co będę w życiu robił później, jakby na drugą moją miłością była medycyna. I to może lepiej skończmy te studia, niech będzie ten dyplom, a co ty później będziesz robił, to już się okaże. Całe szczęście, tak się stało. I jednocześnie pytanie bardzo proste, co dalej. Były propozycje również tam od moich przyjaciół duchownych z Kijowa, że wiesz co, to ty zostań w Kijowie, my ci tu otworzymy gabinet i będziesz funkcjonował. No również była to zupełnie niezła propozycja, ale od wielu, wielu lat to nie ja podejmuję decyzje, a przynajmniej staram się, żeby one same jakby tak wynikały, logicznie się układały. Więc tu również postanowiłem się wstrzymać i z ojcem Mikołajem porozmawialiśmy. Oczywiście on też bardzo chciał, żebym tam został u niego, dlatego że ja dzieci nie miał i no, bylibyśmy dla niego podporą. I on też to wiedział, że trzeba dokonać wyboru. I on wiedział, jaki będzie wybór. Ja tego jeszcze nie wiedziałem. I po jakiejś takiej głębszej rozmowie mówi, wiesz co, pojedź do Kijowa, tam jest monaster świętego Flora i Ławra, tam służy ojciec Adrian. On jest bardzo do mnie podobny, to jest prawie ten sam rocznik, wiesz, on jest chyba na pół Polakiem i zadaj mu tylko jedno pytanie. Co masz robić? Czy zostać tu, czy wracać do Polski? Pojechałem tam, przedstawiłem się, kim jestem, mówi, wiesz co, wracaj do Polski. No trudno, oczywiście trzeba wracać. Minęło parę dni, zadzwonił, jak możesz przyjechać, proszę. Mówię, przyjechałem, mówię, wiesz co, jest jeszcze jeden pomysł. Pod Moskwą, dokładnie pod Kozielskiem, jest monaster w Optinej, Optina Pustelnia. Tam jest jeden z ojców, który też zna przyszłość. No mówiąc inaczej, jest jeszcze szansa, że coś innego powie. Oczywiście on wiedział, co powie, ale no wszyscy jesteśmy ludźmi. Pojedź do niego. Jak już on ci powie, to już tak będzie. Ojciec Schimonach Ili wówczas już wrócił ze Świętej Góry Atos, więc taki człowiek bardzo namodlony. No wszyscy do niego jechali. I ojciec Ili rzeczywiście znał przyszłość. Gdzie ojciec Ili się pojawił, tam od razu szedł za nim tłum. Także nie było nawet możliwości przebicia się do niego, żeby jakieś pytanie zadać. Ja wszedłem do cerkwi i najzwyczajniej w świecie czekałem na liturgię. I słychać było tłumy tych ludzi na głównym wejściu do cerkwi, czyhające wręcz, może to nie jest dobre słowo, ale no, w takim napiętym oczekiwaniu na ojca Ili. Nie mam pojęcia, w jaki sposób, nie wiem. Z ołtarza wychodzi ojciec Ili, który nie miał prawa tam być. Zobaczył mnie, wrócił do ołtarza, dosłownie po 15-20 sekundach wrócił z powrotem na to miejsce i skierował się do mnie. Człowiek do mnie podchodzi, już taki naprawdę staruszek, i zwraca się do mnie po imieniu. I mówię, Mariusz, o co chciałeś spytać? Ja mówię, no chciałem spytać, co mam robić po studiach. I ten człowiek mówi, w jednym zdaniu mówi, wracaj do metropolity Bazylego. Wówczas jeszcze on, jemu są potrzebni ludzie. Koniec, kropka. I to była cała moja rozmowa. No cóż, ja miałem odpowiedź. Wróciliśmy do Kijowa i później już po zakończeniu studiów trzeba było znaleźć jakieś miejsce zamieszkania w Polsce. No i zaczęły się poszukiwania. Wybór padł na Połczyński ZOS. To było nasze pierwsze takie miejsce tutaj w Polsce już jako rodziny, ale w zupełnie innych okolicznościach. Rodziny prawosławnej, mającej jakieś swoje poglądy, będącej w ogromnej mniejszości w stosunku do katolickiej większości kraju. No to były nowe wyzwania. W momencie, kiedy podejmowałem pracę w Połczynie Zdroju, na szczęście w ankiecie nie trzeba było pisać wyznania. Wszystko było doskonale do świąt Bożego Narodzenia. W momencie składania sobie życzeń, ja powiedziałem dziękuję, ale ja obchodzę dopiero za 13 dni. No i to był temat. Nagle doświadczyłem tego, jak to jest być mniejszością. To dla mnie było zupełnie nowe doświadczenie. No, trudno się żyje mniejszości, rzeczywiście. Po pierwsze, ja lubię grać w otwarte karty. Pytania o religijne są pytaniami takimi dogłębnymi. Kiedy trafiłem do Słupska, wchodziło w grę podjęcie pracy na przykład w przychodni kolejowej. Kierownikiem przychodni był wówczas świętej pamięci Władek Szkop. I on tu kiedyś przyjechał. Bardzo mu zależało, żebyśmy oboje tam pracowali. Co tu dużo mówić? Zrobiliśmy herbatę, jakiś tutaj mały koniaczek był. I on mówi, słuchaj, ja ci powiem. Uwierz mi, czy zapisz to sobie gdzieś bardzo dużymi literami, że nikt tutaj do popa, dentysty nie przyjdzie. To ci mówię, ja znam Słupsk, znam mentalność mieszkańców, idź do mnie do przychodni. No miałem temat. Oczywiście człowiek tak doświadczony prorokował czarne wizje na tej plebanii, ale mimo wszystko spróbowałem, okazało się, że życie napisało inny scenariusz. Myślę, że najważniejsze było, że ja się sam przyzwyczaił do tej roli. Na początku myślałem, jak to tak, w jakiej części jestem dentystą, czy też medykiem, w jakiej części duchownym. Po kilku latach sobie odpuściłem, powiedziałem, to nie jest tak. Ja po prostu jestem jednocześnie jednym i drugim i myślę, że to się nawzajem, przynajmniej staram się, żeby to się ubogacało. I jeżeli ja już sam się do tego przyzwyczaiłem, to dużo łatwiej jest do tego przyzwyczaić się ludziom, którzy mnie znają, bo najlepszym sprawdzianem tego są po pierwsze moi parafianie. Pamiętajmy, że środowisko prawosławne jest środowiskiem dość hermetycznym. Zresztą wszystkie środowiska małe to są z reguły środowiska dość zamknięte, hermetyczne. Ja rzeczywiście bałem się, jak zostanę przyjęty. Okazało się, że nie ma z tym najmniejszych problemów. Seminarium w Warszawie wręcz przyjacielskie, bardzo przyjacielskie, ogromna pomoc całej kadry na czele z ojcem rektorem. No dla mnie to cały czas było nowe. To nie było moje środowisko. Ja tych ludzi w ogóle nie znałem. Oni się nawzajem znali. To były rodziny. Te same nazwiska. Brat, swat, ciotka, wujek. No ja byłem człowiekiem z zewnątrz zupełnie. Ale się udało. To był jeden sprawdzian. Drugi sprawdzian, środowisko kaszubskie. Rzeczywiście na początku tak troszeczkę takie rozpoznawanie. Kto to jest? Takie trochę to dziwne. No ale to nie człowiek, tylko jego czyny mówią za niego, więc jeżeli człowiek jest otwarty, jeżeli jest szczery i stara się wszystkich jakoś tak normalnie traktować, to może liczyć na podobne traktowanie z drugiej strony, a te środowiska są bardzo wymagające. Trzecia grupa, moi parafianie, to byli ludzie, którzy od razu mnie przyjęli, przygarnęli i okazali wsparcie. W tej chwili mogę powiedzieć, że stanowimy jedną wielką rodzinę i to nie są puste słowa. No a czwartą grupą to są pacjenci, chyba najliczniejszą grupą. Myślę, że można by powiedzieć o pewnej filozofii pracy. Zasada mnie jest bardzo prosta. Ja szanuję pacjenta, a pacjent szanuje mnie. Proszę pamiętać, pani również tutaj wchodząc, weszła na teren parafii prawosławnej przez furtkę, która się zatrzaskuje. I to jest pewna enklawa. To jest specyficzny klimat. I człowiek wchodząc do gabinetu ulokowanego na terenie parafii prawosławnej, na plebanii prawosławnej, musi przekroczyć pewien próg, którego być może by w życiu nie przekroczył, i nie wiedziałby może, że jest tu cerkiew, że jest tu plebania, że jest tu w ogóle jakaś taka jednostka administracyjno-kościelna. I też nie każdemu to może pasować. Trudno mi powiedzieć, dlatego ja lubię pełne otwarcie. Tak, ja jestem duchownym prawosławnym, tu pracuję, to jest plebania, ja tu służę w cerkwi i jeżeli wam się to podoba i akceptujecie ten fakt, jestem gotów wam pomóc. Natomiast nic na siłę. Ktoś kiedyś powiedział, ile znasz języków, tyle znasz kultur, czy też tyle razy jesteś człowiekiem. I to jest prawda. Kultura, jeszcze mówiąc o rosyjskiej kulturze, rzeczywiście jest kulturą bardzo głęboką, bardzo humanistyczną. Niestety dziś to też się zmienia i to w tempie zastraszającym. Zajmuję się dużo tłumaczeniami. Wiem, jak świetne dzieła są wydawane w języku rosyjskim, które nie są dostępne dla polskiego czytelnika i to już nie jest ważna jego konfesyjność, po prostu jako człowieka. Na tym trochę pracuję, to mi trochę czasu zabiera. Oczywiście sama liturgia jest w języku cerkiewno-słowiańskim, to też siłą rzeczy wymaga zgłębiania tego języka. Język fascynujący, rzeczywiście wcale nie język martwy, język poezji liturgicznej, to jest coś wspaniałego. Plus językiem w dużej mierze, może już nie w większości, ale w dużej mierze naszych parafian, a zwłaszcza ostatnio wobec tak licznej migracji z Ukrainy, migracji zarobkowej, no jest język rosyjski bądź ukraiński, to siłą rzeczy trzeba się tym językiem posługiwać. Zdecydowanie jestem spełniony i to jest kwestia pewnego poglądu na życie, na jego sens, na cel, do którego się zmierzę.
To był dobry wybór.
A wie pani, że się zastanawiam nad tym dzisiaj, wiedząc, że pani przyjedzie i co ja pani powiem? I że być może to pytanie padnie, a jeśli nawet nie padnie, to czy ja sam bym sobie na to odpowiedział? I zdecydowanie z perspektywy 20 kilku lat, absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja sobie nie wyobrażam innego potoczenia się własnych losów przez ostatnie te lata. I powiem może jeszcze jedną rzecz. Kiedy zostałem duchownym, zaraz po święceniach, jeden z bardzo takich zacnych duchownych, człowiek, którego strasznie szanuję i bardzo lubię, powiedział mi, wiesz co, oczywiście on mnie pozdrawia, gratuluje i tak, wiesz, i te pierwsze 10 lat jest takie super. 10 lat aż, czy tylko? No ja już mam, tak, 9, 8, 19 lat kapłaństwa i jednak 19 lat jest super. Bogu dzięki, więc mam nadzieję, że kolejne lata, no może będą podobne do tych 19.